Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Ja przypomnę, dziś naszym gościem jest Krzysztof Stanowski, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin, który jest pomysłodawcą, organizatorem wielu inicjatyw pomocowych na rzecz Ukrainy i o jednej z takich akcji przy okazji dziś także mówimy. Właśnie w ramach tej inicjatywy, bo od tego też zaczęliśmy naszą rozmowę, w ramach tej inicjatywy można przyłączyć się do życzeń urodzinowych dla Ukrainy, życzeń, które są dostępne na stronie ukraina30.pl. Może zacytujmy, bo one to też są ładne życzenia. Z podziwem patrzymy na sukcesy Ukrainy osiągnięte w tych wyjątkowo trudnych realiach. Razem z wami cieszymy się z udanych reform i osiągnięć wielu milionów obywateli Ukrainy mimo trwającej od 7 lat wojny z Rosją w Donbasie, okupacji Krymu, łamania praw narodu krymsko-tatarskiego, stałego zagrożenia ze strony Rosji, utraty waszej niepodległości. Podziwiamy waszą nieprzerwaną gotowość do ponoszenia ofiar w obronie waszej ojczyzny. Oddajemy hołd wszystkim poległym na kijowskim Majdanie oraz na wschodzie Ukrainy. 30 lat, no właśnie, to też o tym wspominacie, że te 30 lat to jest historia trudna dla Ukrainy. Ja szczególnie zacytowałem dlatego ten fragment, dlatego że no dziś, w momencie, kiedy Ukraina świętuje tę 30. rocznicę, no widzimy dobitnie, jaką ogromną cenę za tę niepodległość płaci naród ukraiński, państwo ukraińskie w kontekście tego, co się dzieje w relacjach z Rosją.
Warto pamiętać, że w historii Ukrainy miały miejsce trzy wielkie Majdany, trzy wielkie protesty. Pierwszy, ten najmniej znany w Polsce, czasem zwany rewolucją na granicie, kiedy studenci początkowo domagali się prawa do tego, żeby nie służyć sowieckiej armii poza granicami, poza terytorium Ukrainy. Protest wielki, który przygotował naprawdę niepodległość. Wielka pomarańczowa rewolucja, która doprowadziła do niezwykłego wydarzenia. To nie jest często tak, że w wyniku protestów dochodzi do trzeciej tury wyborów prezydenckich. Nie było wielu takich doświadczeń w przeszłości. Wreszcie rewolucja godności, która pokazała, że kiedy wszyscy politycy na świecie myśleli po deklaracji prezydenta Janukowycza, że droga europejska Ukrainy została już zamknięta, że nie ma już szans. Przez 3 miesiące, dzień w dzień, stojąc na Majdanie, stojąc w mrozie, często stojąc pod ostrzałem, chcieli utrzymać europejską szansę. Chcieli tego, co w języku ukraińskim czy rosyjskim nazywa się euroremont. To nie jakaś wielka, skomplikowana idea. To idea, żeby toaleta nie ciekła, ściana była prosta i takie porządne organizowanie spraw, to bardzo ciekawe, właśnie w Ukrainie kojarzy się ze słowem Europa. Warto pamiętać o tych dniach, kiedy do protestujących na Majdanie dołączali również z Polski różni politycy, powtarzając: my nie mamy prawa decydować o Ukrainie, ale Ukraińcy mają prawo decydować o swoim losie. I z tamtego czasu takim bardzo ważnym momentem polsko-ukraińskich relacji, o których Ukraińcy będą pamiętali 100 lat, a my czasem zapominamy, Polska była krajem, który zaoferował bezpieczny azyl dla rannych z Ukrainy. Rannych postrzelonych przez służby specjalne na Majdanie, rannych, którzy nie byli bezpieczni w szpitalach. I trzeba ich było wywieźć, szczególnie tych ciężej rannych. Byłem wśród tych, którzy pomagali przekroczyć granicę, legalnie oczywiście. Około 130 rannym z Majdanu, którzy byli leczeni w polskich szpitalach, a polskie organizacje pozarządowe, polscy mieszkańcy budowali wokół nich taką mini rodzinę, bo państwo polskie dało całe wyposażenie, zapewniło lekarzy, zapewniło dostęp do szpitali, no ale trzeba było kupić pastę do zębów, szczoteczkę, przygotować jakiś posiłek, załatwić telefon do żony czy do chłopaka. To wszystko robiły polskie organizacje pozarządowe. Wszyscy oni wrócili do Ukrainy, bo ich intencją nie było zostać w Polsce. Ich intencją było wrócić
budować
do swojego
Ukrainę.
Kraju, budować niepodległą Ukrainę.
Ale też nie było to takie, ja mam wrażenie, być może się mylę, takie oczywiste, jeśli przypomnę sobie no właśnie jesień 2013 roku, kiedy rzeczywiście, oczywiście część społeczeństwa czekała na ten podpis pod umową stowarzyszeniową z Unią Europejską, którego brak spowodował właśnie całą tą lawinę protestów. Właśnie, czy wtedy już były jakieś symptomy, że szykuje się kolejna rewolucja na Ukrainie? Jeszcze właśnie tym późnym latem, jesienią?
Szczerze mówiąc, wielu z nas było zaskoczonych. I była to sytuacja, w której w tym momencie już może nie, ale niewiele wcześniej 70% społeczeństwa chciało bliższych relacji z Unią Europejską i 70% społeczeństwa chciało bliższych relacji z Rosją. Tak naprawdę intencją wielu Ukraińców nie było dokonywać dramatycznego wyboru między Unią Europejską i Rosją, między Polską i Rosją. Intencją Ukraińców było budować samodzielną politykę, budować samodzielne relacje. Niestety okupacja Ukrainy, niestety zbrojna interwencja na Donbasie doprowadziły do sytuacji, w której Ukraińcy, Ukraina odwróciły się od Rosji. Mówię niestety, bo na świecie jest tak, że nie wybieramy sąsiadów. Sąsiadami Polski nigdy nie będą Portugalczycy i Hiszpanie. Będziemy mieli takich sąsiadów, jakich mamy mniej więcej. Słowaków, Czechów, Niemców, Białorusinów, Ukraińców, Rosjan na wschodzie. To samo z Ukrainą. Rosja jest ważnym sąsiadem Ukrainy i nie leży w interesie niczyim budowanie konfliktu. Ukraina dobrze rozumie, tak jak Polska i Polacy dobrze rozumieją. Jeśli imperia prowadzą wojny światowe, one je prowadzą na naszym terenie. Oni bombardują wsie, w których mieszkamy, niszczą szkoły, do których chodzą naszych dzieci i zabijają naszych braci i siostry. W związku z tym dla Ukrainy, tak jak dla Polski, nie jest korzystne zaostrzanie tych konfliktów. Z drugiej strony są momenty, kiedy trzeba, płacąc często straszną cenę, a Ukraina płaci ogromną cenę za tę wojnę, stanąć w obronie wartości, mając świadomość, że jeżeli się tego nie zrobi, to byt państwowy jest zagrożony. Z drugiej strony tym, co widzimy w Ukrainie, to, że po rewolucji godności przeprowadzono bardzo wiele istotnych reform, w tym reformę samorządową. Oczywiście i Ukraińcy chcieliby więcej, i my, międzynarodowi eksperci, wierzylibyśmy, że można by zrobić więcej, ale reforma decentralizacyjna, reforma samorządowa przeprowadzona w Ukrainie jest niezwykłym sukcesem. Warto pamiętać, doprowadzono tam do procesu dobrowolnego łączenia się jednostek samorządu terytorialnego, takich bardzo, bardzo malutkich jak nasze sołectwa. A jak ma się 500 mieszkańców, to budżet samorządowy wystarcza na remont przystanku. Szkoły się już nie pomaluje. I one dobrowolnie się połączyły w około 1500 zjednoczonych gromad, tylko końcówka była bardziej przymusowa. W wyniku negocjacji, rozmów, gminy się łączyły, wybierały nowe władze. Wyobraźmy sobie, jakby to było w Polsce, gdyby się miały łączyć dobrowolnie gminy, województwa, to bardzo trudny proces. Jak patrzymy na różne procedury wprowadzone, Czasem w Polsce takich nie mamy. Platforma online do systemów zamówień publicznych w Ukrainie Prozoro jest niewątpliwie lepsza niż wiele rozwiązań, które znamy w Polsce. Jest to olbrzymi sukces. Z drugiej strony jest to ogromny kryzys ekonomiczny. Jest to wiele...
Wiele problemów związanych wciąż z kwestiami korupcyjnymi na przykład, które też te wszystkie potrzebne reformy opóźniają jednak.
Zdecydowanie tak. Jest to wychodzenie z różnych zaszłości. Warto tutaj uświadomić sobie, jak kluczowe były decyzje dotyczące szybkich reform, które zostały przeprowadzone przez rząd Mazowieckiego. Czasem narzekamy, że można było zrobić lepiej, że można było podjąć rozsądniejsze decyzje. Doświadczenie Ukrainy, ale też doświadczenie innych krajów w otoczeniu Związku Radzieckiego pokazuje, że kto podejmował decyzje szybko i kto konsekwentnie przeprowadzał reformy, ten więcej na tym zyskał. Ukraina niestety zapłaciła wielokrotnie większą cenę za tę niepodległość, choć trudno kogoś za to winić.
Właściwie chyba cały czas tę cenę płaci. No jeśli popatrzymy właśnie na to, co się dzieje na wschodzie Ukrainy, na wojnę na Donbasie, no i chyba przede wszystkim mam wrażenie jednak okupację i zajęcie Krymu.
Krym to Ukraina. Cena, jaką płaci Ukraina, jest rzeczywiście bardzo duża. Jest to cena zarówno w ofiarach śmiertelnych, po prostu całkiem spore miasteczko, już zginęło ludzi. Jednocześnie trzeba mieć świadomość, że zgodnie ze wszystkimi danymi międzynarodowych organizacji z Krymu uciekło, a z Donbasu i z innych okupowanych terytoriów zostało wypędzonych 2,5 miliona ludzi. I jest coś niezwykłego, że Ukraina ten kryzys potrafiła przejść bez obozów dla uchodźców. Że te 2,5 miliona ludzi zostało przygarniętych. Część oczywiście uciekła w kierunku Rosji, ale olbrzymia większość do Ukrainy. Ci ludzie, którzy są w Polsce, w bardzo niewielkiej części pochodzą z Donbasu. Naprawdę. I znaleźli nowe miejsce pracy, znaleźli nowe miejsce mieszkania. Pokazało to olbrzymią solidarność. Bo przecież parę milionów uchodźców to ilość, jaka zabija nam całą bogatą Europę. A oni potrafili ich zaprosić do domu. Potrafili zorganizować im miejsce zamieszkania. Wśród różnych rzeczy, których się warto uczyć z Ukrainy, jest taka niezwykła organizacja pozarządowa, nazywa się Budujemy Ukrainę Razem, Budujemy Razem Ukrainę. I są to studenci Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie na początku, dziś młodzi ludzie z całej Ukrainy, którzy postanowili wyremontować na początek kilka pomieszczeń. Mówić mieszkania to za dużo, do których wprowadzili się uciekinierzy z Donbasu. A później się okazało, że ludzi gotowych pomóc jest tak wielu, że można wyremontować całe mieszkania, że można zbudować jakiś malutki dom kultury, że można zbudować jakieś muzeum, że można pomóc im tworzyć jakieś media społecznościowe, w których będą współpracowali ze sobą. Ten kryzys, ta wojna i ta ofiara przyniósł też ogromną solidarność narodu ukraińskiego, którą należy bardzo cenić, i tę solidarność, która jest pozytywnie otwarta i życzliwa Polsce i Polakom, to bardzo widać.
Jeszcze chciałbym wrócić do tych życzeń. W Dniu Święta Niepodległości życzymy Ukrainie i Wam wielu przyjaciół i solidarnych sojuszników. W Europie i światu życzymy, by szybka obecność Ukrainy w strukturach europejskich i atlantyckich wzmacniała pokój na Waszym kraju i na świecie. I tak się zastanawiam, wierzy Pan w taki scenariusz, że Ukraina znajdzie się w tym świecie zachodniej Europy?
A czy ja w 1984 roku, siedząc w areszcie śledczym na północnej jako działacz podziemnej Solidarności wierzyłem, że Polska będzie bardziej wolna i bardziej niepodległa. No tak, wierzyłem. Czy spodziewałem się, czy wyznaczałem jakąś datę tej niepodległości? Nie. I myślę, że tak należy do tego podchodzić. Z jednej strony, i trzeba to sobie wprost powiedzieć, władze ukraińskie jednoznacznie zadeklarowały europejski i kurs Ukrainy.
W konstytucji.
Na poziomie konstytucji. To bardzo ważny gest. Z drugiej strony bardzo istotne jest, że mamy już drugi rząd, drugą kadencję, inne niż poprzednie władze, które kontynuują tę politykę, które nadal deklarują ten kierunek zmian. To bardzo istotne, bo do NATO czy do Unii Europejskiej nie wstępuje się na jedną kadencję. Takim bardzo ważnym momentem w polskiej historii, który pamiętam, była pierwsza wizyta zagraniczna prezydenta Kwaśniewskiego, który pojechał do Moskwy powiedzieć Jelcynowi, że Polska idzie do NATO. I to był moment, w którym państwa zachodnie, nie tylko Moskwa, uwierzyły, że to nie jest jednorazowy wybryk. Dziś już nie mamy w sobie takiej pewności, jaką mieliśmy wtedy, ale to europejskie przywiązanie do Ukraińców, do kultury europejskiej, do poczucia bycia w Europie jest czymś bardzo silnym, jest czymś oczywistym i mówią, zrobimy swoje reformy, niezależnie od tego, kiedy i jak nas przyjmiecie.
No ale właśnie jest też ta druga strona, która też musi wyciągnąć tą pomocną dłoń, rękę, więc na koniec mam pytanie, czego dziś pana zdaniem Ukraina, czego dziś Ukraińcy od Zachodu, od Polski potrzebują najbardziej?
Wydaje mi się, że od Zachodu i Polski potrzebują uczciwego, równego traktowania. Nie żadnej taryfy specjalnej. Nie jakiegoś paternalistycznego poklepywania po ramieniu. Uczciwych relacji, uczciwego handlu, wypełniania zobowiązań. Tych dawniej podpisanych, takich jak Memorandum Budapeszteńskie, jak i tych podpisanych w umowie stowarzyszeniową z Unią Europejską. Ostatnie porozumienie Berlina i Waszyngtonu dotyczące Gazpromu.
Nord Stream 2.
W oczywisty sposób uderza w interesy ukraińskie i zagraża Ukrainie. I to jest ten moment, w którym Ukraińcy słusznie mówią, sprawdzam i oczekują, że jednocześnie będzie wzmocniona relacja, będą większe związki ekonomiczne, będzie więcej współpracy politycznej.
No i nie będzie decydowania o sprawach ukraińskich poza właśnie Ukrainą.
A jednocześnie, że dotrze do świadomości międzynarodowej, tak jak powinno dotrzeć do naszego społeczeństwa, że dziś Ukraina to jeden wielki naród, który mówi bardzo wieloma językami, w języku ukraińskim, i rosyjskim, i polskim, i krymsko-tatarskim, i wielu, wielu innych, i że czują się narodem, że są narodem, niezależnie od tego, czy są ze wschodu, czy z zachodu, czy z południa. I jeszcze raz, wszystkiego najlepszego, droga Ukraino, drodzy ukraińscy, niech żyje przyjaźń polsko-ukraińska, najkraści pobażania. Tak napisał pan Sławomir z Włodawy, który dopisał się do życzeń, które dziś składamy niepodległej Ukrainie w rocznicę niepodległości.
Przyłączamy się oczywiście do tych życzeń pana Krzysztofa Stanowskiego i tych życzeń, które można także no właśnie przeczytać, do których można dołączyć na stronie ukraina30.pl. Ja tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję pięknie.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję. Tomasz Nieśpiał i Piotr Król. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę. po godzinie 14:00.